Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w prawie do niuansu, niuansu, którego niezmiennie potrzebujemy. Nic się tutaj nie zmienia, ale czegoś jeszcze potrzebujemy, proszę Państwa, to jest środków, żeby się spotykać. A zatem w okresie rozliczenia podatkowego serdeczna prośba o przekazanie 1,5% podatku Fundacji Kultura Liberalna. Ogromnie Państwu za to dziękujemy, no bo bez tego to trzeci sektor padnie trupem, więc prośba o to, żeby Państwo wzięli sobie do serca przekazanie 1,5% podatku Fundacji Kultura Liberalna. A dziś naszymi gośćmi Kamil Dziubka, dziennikarz Onetu, Łukasz Lipiński, dziennikarz Polityki.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Słuchajcie, tyle się dzieje. Od czego tu zacząć naszą rozmowę? No chyba zaczniemy od przepychanki, prawda? Pod Sejmem przepychanka z udziałem byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, od wielu tygodni gwiazdy polityki pisowskiej, wyciągnięci na sztandary. A pytanie, słuchajcie, bo jak zawsze w naszych rozmowach staram się jednak zadać pytanie w takim szerszym planie. Pytanie jest takie, no dobrze, no to oczywiście jest to jakaś taka sytuacja medialna. Dwóch byłych posłów stara się Prawo i Sprawiedliwość przedstawić jako bohaterów, ale pytanie jest takie, czy ta strategia, no bo to jest jednak strategia radykalizacji postępującej, taki coraz mocniejszy język Prawa i Sprawiedliwości, wydawałoby się, że to trudne do przelicytowania, bo język zawsze tam mocny był, taki męski, tak, ale teraz jest jeszcze bardziej radykalny, zaczyna się mówić o jakichś ofiarach, w ludziach, tak, o tym, że Jarosław Kaczyński mówił, że mogą być
zabójstwa polityczne,
no to sami słyszycie. Jak oceniać ten radykalny kurs Jarosława Kaczyńskiego w tej chwili?
Ja się podwójnie nie zgodzę. Znaczy, no, po pierwsze się nie zgodzę z tym, że Kamiński i Wąsik będą jeszcze jakimiś bohaterami. Ja uważam, że to, co zaszło wczoraj, to była taka ostatnia szarża. Po prostu prezes obiecał, że dowiezie ich pod Sejm i spróbuje tam wprowadzić, dowiózł, spróbował i dalej już ich zostawi, bo nawet chyba już prezes zdaje sobie sprawę z tego, że to nie są bohaterowie bajki, którzy by się specjalnie ani jemu, ani nikomu innemu przydali. Większość Polaków w sondażach jest w ogóle przeciwny decyzji w ogóle o ich ułaskawieniu. W samym PiS-ie są nielubiani. W PiS-ie chodzą te listy tych bardzo prominentnych posłów na czele z Ryszardem Terleckim, którzy mieli być podsłuchiwani przez tych dwóch panów. Oni uczestniczyli w jakichś politycznych egzekucjach. No generalnie to jest naprawdę ostatnia para, która mogłaby służyć do odbudowy PiS-u. Więc myślę, że wczoraj mieliśmy do czynienia z taką ostatnią szarżą. Prezes obiecał, że to zrobi, zrobił i dalej już niespecjalnie będziemy o tych panach słyszeć. A druga kwestia to jest ta kwestia właśnie tej pisowskiej radykalizacji. Ja mam wrażenie, że tam doszło do, w PiS-ie do swego rodzaju jakiegoś chyba wewnętrznego układu albo jakiejś takiej politycznej schizofrenii, bo z jednej strony Jarosław Kaczyński jest coraz bardziej radykalny i rzeczywiście z dnia na dzień zaostrza retorykę, choć to by się wydawało niemożliwe, no ale z drugiej strony odezwały się te głosy właśnie, że może nam, i to mówią bardzo prominentni politycy PiS-u, i Mateusz Morawiecki, Beata Szydło to mówiła, i Dworczyk to mówił w jakimś programie TVN-u, że być może to nie jest potrzebne, że PiS się powinien skupić na CPK i innych dużych inwestycjach, że powinno być merytoryczną opozycją i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mam wrażenie, że tam jakkolwiek to byłoby nieprawdopodobne i myślę, że Kamil Dziubka będzie wiedział lepiej ode mnie.
Autor tajemnic,
to się okaże.
Kulisy PiSu.
Kulisy, prawda? PiSu, całej książki o PiSie, że tam doszło do jakiegoś rodzaju wewnętrznego kompromisu. Znaczy Jarosław Kaczyński jest dalej przekonany, że jego strategia radykalizacji i właśnie dociśnięcia do ściany i opowiadania, że tutaj mamy zamach na konstytucję, zamach na demokrację, na wolne media i generalnie jeszcze nie wiadomo na co i właśnie polityczne zabójstwa, będzie skuteczna, ale z kolei przestał tak zasłaniać tych innych polityków PiS-u, którzy właśnie wchodzą z tymi tematami jak właśnie CPK, inne inwestycje i nagle się okazuje, że tu prezydent na Radzie Gabinetowej będzie opowiadał, tutaj jest jakiś wywiad Morawieckiego na ten temat i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że w PiS-ie doszło do takiego tymczasowego zawieszenia broni i takiego powiedzenia, no dobra, to część będzie próbowała radykalizować, część będzie próbowała opowiadać o tych inwestycjach i być tak zwaną merytoryczną opozycją i zobaczymy, co nas lepiej poniesie.
Czyli grajmy skrzydłami i zobaczymy, kto strzeli bramkę.
Mam
tak?
wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze stosowało taką taktykę, że prowadzi, nie wiem, dwie, trzy narracje równoległe. One czasami nie miały ze sobą nic wspólnego. Bo pamiętam na przykład 2014 rok, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że wybory samorządowe zostały sfałszowane. No po czym chwilę później wystawiamy kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy i idziemy i walczymy w wyborach, prawda? Więc to, mam wrażenie, nigdy dla PiS-u nie stanowiło problemu. Ja też to dostrzegam, że rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z tymi dwiema narracjami, ale ja też dostrzegam pewne elementy jednak, nazwijmy to, spontanu w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że my zapomnieliśmy, że prezes potrafi być również niebezpieczny dla swojej partii w tej sferze narracji. To znaczy Jarosław Kaczyński bez tłumu ochroniarzy wokół siebie w Sejmie, właściwie już na każdym posiedzeniu to się powtarza, że on no, palnie coś takiego. On oczywiście często to robi z premedytacją, ale też często on siebie trochę nie kontroluje. Zresztą na ostatnim posiedzeniu Sejmu, kiedy na mównicy był Michał Kołodziejczak i Jarosław Kaczyński rzucał do niego ty gówniarzu, to jak się wczyta w stenogram z tego posiedzenia, bo stenogram rejestruje nie tylko to, co pada z mównicy, ale też to, co się dzieje w tle i jakie słowa padają z ław poselskich, to oprócz tego gówniarzu zostały zarejestrowane słowa Mariusza Błaszczaka, który mówi premierze, czyli tak jakby próbował jednak prezesa trzymać w ryzach wówczas, co jest szalenie ciekawe, warto spojrzeć w ten stenogram. Więc wydaje mi się, że to częściowo jest oczywiście jakaś strategia Jarosława Kaczyńskiego. Ja mam też wrażenie, mówię o tej radykalizacji, że to jest trochę obliczone jednak na zwieranie szeregów, to znaczy, że to jest komunikat do wewnątrz partii. Jeżeli ktoś na przykład myślałby o tym, żeby poszukać swojego miejsca gdzie indziej, zwłaszcza o tych, mówię o tych posłach, którzy są pierwszą kadencję, którzy nie są tak ściśle związani z Prawem i Sprawiedliwością, a tam są tacy ludzie, na przykład, nie wiem, grupka pana byłego wiceministra obrony Ociepy, który założył swoje stowarzyszenie Odnowa przed wyborami w 2023 roku. On dostał propozycję, żeby przystąpić do PiS-u, ale nie skorzystał z tej propozycji. To jest ciekawe.
Teraz w Opolu wystawia swoją listę.
Tak, i wystawia swoją listę w wyborach samorządowych. Oczywiście ja nie mam wrażenia, żeby to było przeciwko PiS-owi. Po prostu PiS jest dość słaby na Opolszczyźnie jako struktura, choć ma kilka znaczących postaci, bo to jest, nie wiem, pan Janusz Kowalski, właśnie Ociepa, pan Bortniczuk, to jest wszystko Opolszczyzna. I wydaje mi się, że to jest akurat próba poszukania szans dla inicjatywy, która oczywiście będzie przyjazna PiS-owi, ale nie będzie wprost PiS-em. Natomiast to są ludzie, którzy są z PiS-em luźno związani i Jarosław Kaczyński nie ma tak bezpośredniego wpływu czy przełożenia na nich. Natomiast moim zdaniem radykalizacja ma pokazać, że poza PiS-em to są albo tortury, albo właśnie morderstwa, albo zbrodnie. To jest niepraworządne, nielegalne państwo. To jest właśnie, znowu wracamy do tej dyskusji, którą próbuje Prawo i Sprawiedliwość prowadzić, że państwo, którym nie rządzi Jarosław Kaczyński, jest państwem nielegalnym, tak? Marszałek Sejmu jest nielegalny, posłowie są nielegalni, wszystko jest nielegalne, tak? I jakby jedyne, co możemy robić, to zwalczać to państwo. I wydaje mi się, że to o to chodzi, plus ten element oczywiście pewnego spontanu. Natomiast to, o czym mówił Łukasz Lipiński, no nawet już z samych badań wynika, że nawet duża część wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie dostrzega w tych panach bohaterów swojej bajki. To znaczy, że to nie są pozytywni bohaterowie, więc ja w sumie się dziwię, że Prawo i Sprawiedliwość podjęło jednak próbę tego sforsowania terenu Sejmu, dlatego że po pierwsze było jasne, jak to się skończy, ale chyba to jest jakiś efekt właśnie po pierwsze kompromisu, po drugie mam wrażenie, że PiS się wsłuchało w te komentarze, które pojawiły się w debacie publicznej 2 tygodnie temu, kiedy ci panowie jednak nie pojawili się w Sejmie, a wynikało z nich, że Prawo i Sprawiedliwość się poddało, że się obawiało jednak tej radykalizacji, która mogłaby wpłynąć na ich notowania. I chyba PiS boi się jakby utraty nimbu takiej partii sprawczej, prawda? No tylko, że finał mamy taki, że oni rzeczywiście podjęli próbę dostania się do Sejmu, która zakończyła się dość szybko. No jednak ta sprawczość okazało się, że jakby można powiedzieć dalej jest jakby w takiej w procesie implozji raczej niż wzrostu, więc wydaje mi się, że tu akurat to było nieskuteczne. I ja też nie mam wrażenia, że wszyscy politycy PiS-u te narracje wspierają, bo jednak jak się patrzy na tych polityków troszeczkę młodszego pokolenia, mówię o tych takich 30-40-latkach, którzy, nie wiem, zasiadają teraz w komisjach śledczych, tak? To są oczywiście partyjni zagończycy, Ale jednak to są dosyć sprawni, merytorycznie przygotowani ludzie z prawniczym wykształceniem, którzy mają za zadanie punktowanie jednak merytorycznie rządzących.
No a może jednak to jest ta gra właśnie dwoma skrzydłami? I tu od razu doprecyzuję pytanie, bo wiecie, to łatwo by można było unieważnić. O, to takie szaleństwa starszego pana, który wychodzi tam, opowiada jakieś głupstwa albo średnio mądre rzeczy i w zasadzie nie ma o czym mówić, bo liczą się doły, ale mam wrażenie, że po pierwsze następuje habituacja, to, czyli oswojenie się z tym radykalnym językiem, który się kompletnie banalizuje. Za chwilę nie będzie wiadomo, jak opisać realnie dziejące się negatywne zjawiska, tak? Niezależnie od tego, która partia będzie sprawowała władzy, potrzebujemy jakiegoś słownika, żeby odpowiednie dać rzeczy słowo i żeby opisać, napiętnować. No to jak będziemy ciągle z grubej rury strzelać do muchy, no to w efekcie już teraz zabójstwa polityczne, tak, zamachy stanu, no w ogóle słownik zużyty.
I już właściwie nie ma przestrzeni, prawda? Nie? Żeby się posunąć
i
dalej.
Teraz, i z tym się wiąże moje drugie pytanie do was, mianowicie, to co to mówi nam o Prawie i Sprawiedliwości, że właśnie ten typ, Jarosław Kaczyński jako lider wybiera ten typ komunikacji do swojego obozu, jak mówicie, to co to mówi nam o partii, że najwyraźniej stwierdza na podstawie swojego doświadczenia, prawda, budował, że mu się rozłazi, tak?
Ja uważam, że mu się rozłazi. Ja akurat w tym wypadku wydaje mi się, że nastąpiła pewnego rodzaju różnica. Znaczy się zgadzam z tym, że PiS miał takie dosyć dobre doświadczenie w mówieniu różnymi głosami do różnych elektoratów jednocześnie. I rzeczywiście PiS był w tym świetny. Znaczy miał jeden z takich marketingowców politycznych, mówił o PiSie jako o Tomasz Karoń, jako o wielogłowym smoku, prawda? Że tam są różne głowy, które mówią do różnych elektoratów i to PiSowi szło bardzo dobrze, w przeciwieństwie do opozycji, która właśnie nie była w stanie tych różnych wewnętrznych sprzeczności pokonać. Tutaj mam wrażenie, że te skrzydła tak daleko od siebie odeszły, że tego się nie da jednego z drugim pogodzić, bo trudno jest pogodzić język zamachu stanu, morderstw politycznej i kompletnej nielegalności nowego państwa z merytoryczną dyskusją o inwestycjach, budżecie, ustawach i tak dalej. No jak państwo jest nielegalne i prawda, odbywa się w nim zamach stanu, no to dyskutowanie o takich konkretach banalnych jest po prostu absolutnie pozbawione sensu. Więc z jednej strony rozumiem Jarosława Kaczyńskiego, który po wyborach rzeczywiście miał poczucie, że mu ta partia się rozeszła i on ma takie doświadczenie, że żeby skleić tą partię, to trzeba ją zradykalizować. I on to wielokrotnie zrobił. Znaczy najpierw skleił partię ją radykalizując, a potem dopiero wykonał jakiś ruch w stronę środka typu 500+ i tak dalej. Tylko wydaje mi się, że w tym wypadku właśnie ta jego próba sklejenia przez radykalizację tym razem nie padła na podatny grunt. I rzeczywiście duża część tych młodych działaczy nie chce tego po prostu kupić. Oni przeżyli ileś tam lat, kiedy PiS był partią rządzącą, PiS był partią taką merytoryczną, ale w każdym razie skrajnie pragmatyczną, zupełnie nieideologiczną i tak naprawdę idącą za pieniędzmi, chwalącą się jakimiś tam mniej lub bardziej udanymi rozwiązaniami. Oni w takim PiSie pracowali i teraz nie chcą pracować w PiSie, który właśnie zajmuje się zamachami stanu. I tutaj widać, może to nie jest bunt młodych, przypominając pewne zjawisko z okresu międzywojnia.
Lata 30. Ważne, tak? Czasopismo intelektualne.
Tak, ale no było to taka próba cywilizacji, prawda, i umerytorycznienia tego obozu w Polsce. Natomiast mamy do czynienia rzeczywiście w sytuacji, w której tym razem Jarosławowi Kaczyńskiemu z różnych powodów trudny jest pozbierać z powrotem te sznurki właśnie za pomocą tej metody radykalizacji. Więc wydaje mi się, że stąd być może właśnie ten taki kompromis, że już teraz dopuszczono do głosu to właśnie drugie skrzydło, to takie właśnie inwestycyjno-merytoryczne. No i teraz prezes ma patrzeć, co tam będzie skuteczniejsze, ale no to coś mówi jednak o jego pozycji, że po raz pierwszy w taki w zasadzie niedwuznaczny sposób w publicznych miejscach ważni politycy PiS-u, no, tą jego legendarną intuicję polityczną poddali w wątpliwość, prawda? No to się do tej pory nie zdarzało.
Zwłaszcza, że jednak, no, na przykład Mateusz Morawiecki dał sygnał, że chce startować na prezesa PiS-u. I jakby coś, czego on się nie odważył zrobić wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, jednak teraz w jednym z wywiadów, oczywiście zapytany o te sprawy, wprost odpowiedział, co nie byłoby takie oczywiste, bo w normalnych warunkach by sobie tam kluczył, naokoło sobie coś tam opowiadał.
Chyba mu prezes na to pozwolił.
Tego nie wiem, powiem zupełnie szczerze, natomiast wiem, że nawet jeżeli prezes mu pozwolił, to być może nie powiedział swoim najbliższym współpracownikom, bo podobno przeszedł tam przez partię taki szmer, jednak co najmniej zaskoczenia, że ta deklaracja padła. Ale myślę, że Morawiecki to zrobił z premedytacją, to znaczy z jednej strony on wie, że Kaczyński mu za to głowy nie utnie, bo no, jakby w obecnej sytuacji no, nie może go pozbawić właściwie niczego. No, czego może go pozbawić? No nie pozbawi go premierostwa, tak? Nie wyrzuci go z partii. Z drugiej strony on wysyła sygnał jednak właśnie moim zdaniem do tych trochę młodszych, tak? Do tych 30-40 latków, którzy oczywiście teraz wprost no nie opowiedzą się po jego stronie, że oni będą go wspierać. Natomiast to jest sygnał dla nich, żeby oni wiedzieli, że Morawiecki rzeczywiście chce to zrobić, tak? Bo oni mogli mieć w ostatnich tygodniach chyba wątpliwości, bo Morawiecki trochę zniknął. Na czoło wysunął się raczej Przemysław Czarnek, który właściwie nie dość, że zasiada w Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych, to jeszcze występował z mównicy sejmowej właściwie na każdym posiedzeniu Sejmu. Teraz jest go trochę mniej. Swoją drogą to jest też ciekawe, czy nie wiem, czy został troszeczkę przyhamowany przez Jarosława Kaczyńskiego, ale było go pełno. I on jest dosyć sprawny, no jest oczywiście ostry w swojej retoryce, natomiast no jest to jakaś postać w PiS-ie i jest coraz ważniejszą postacią i on jest politykiem młodszym niż Morawiecki. Może nie wygląda, ale jest dość wyraźnie nawet młodszy, bym powiedział. No plus mamy jeszcze, zobaczymy, co będzie z tym środowiskiem Ziobry, tak, bo to tam też sytuacja jest niejasna, jeżeli no, chodzi o
Zbigniewa Ziobry. Ziobro jest chory, tak, to jest publiczne.
Jest chory, no i tak naprawdę no, ta grupa została trochę bez głowy.
Chociaż to dosyć mało wiemy tak naprawdę, co się dzieje ze Zbigniewem Ziobrą. To wydaje mi się pewnego rodzaju porażka, tak, w sensie takim, że no my jesteśmy krajem, w którym generalnie rzeczywiście dziennikarze nie wchodzą w takie tematy, jak właśnie czyjeś zdrowie, no ale w wypadku, jeśli to zdrowie ma bezpośredni wpływ i na sytuację polityczną w kraju i mamy teraz te komisje śledcze, w zasadzie przed każdą z tych komisji Zbigniew Ziobro mógłby zasiąść, więc no dobrze by było, żeby opinia publiczna jednak się dowiedziała tak naprawdę, jak wygląda ta sytuacja, jakie są perspektywy i tak dalej. Oczywiście z całym, rozumiejąc całą delikatność tej sytuacji zdrowotnej pana ministra Ziobry.
Słuchajcie, ale teraz zadam przewrotne pytanie. Czy jest coś, co jednoczy rząd i opozycję w tej chwili, a konkretnie chodzi o ewentualność współpracy przy tych wielkich projektach, prawda? Nagle zaczęła się dyskusja o tym, no ważna polityczna dyskusja o tym, co kontynuować po PiS-ie, tak? To znaczy, że PiS zainicjował różnego rodzaju działania i żeby nie było, proszę państwa, no jednak polityka socjalna została przyjęta z dobrodziejstwem inwentarza, tak? To znaczy Donald Tusk powiedział, że 800 plus będzie kontynuowane i to pokazuje nam, że nie jest tak, że pewne pomysły PiS-u zostaną natychmiast odrzucone tylko dlatego, że były PiS-u. I teraz ta dyskusja przenosi się na kolejne obszary i wśród nich się pojawiają wielkie projekty i oczywiście CPK. Czy uważacie, że tu jest możliwa jakaś współpraca, może nawet ukryta przed nami, tak? Bo śmiem powiedzieć, że nikt nie powie nam, że PiS z PO będą współpracować, ale że po prostu rząd Donalda Tuska uzna, będziemy kontynuować ten projekt, publicznie tam obrzucimy błotem PiS, ale będziemy ten projekt kontynuować. Jak sądzicie?
Nie wiem, ja nie znam się na tych szczegółach dotyczących kwestii gospodarczych i biznesowych, jeżeli chodzi o CPK. Znaczy oczywiście śledzę te dyskusje i mógłbym się wypowiadać jako człowiek, który tam parę tekstów na ten temat przeczytał, ale raczej wydaje mi się, że ten aspekt polityczny tu jest istotny. To znaczy widzimy na pewno, że w ostatnich tygodniach sprawa CPK no, stanęła na agendzie. Moim zdaniem troszkę jest sztucznie napompowana, mimo wszystko. Oczywiście przez
Dlaczego?
Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście ten temat istniał przez 8 lat, natomiast PiS nie potrafiło chyba stworzyć jednak jakiejś emocji wokół tego tematu. Jeżeli ta emocja istniała, to z drugiej strony, z punktu widzenia na przykład mieszkańców terenów, na których to CPK miałoby powstać, ich problemów, tego, że ci ludzie nie wiedzieli, czy mają wiązać swoją przyszłość z tym miejscem, czy mają sprzedawać domy, co mają robić. I jakby, jeżeli ktoś stworzył emocje wokół tego, to raczej opozycja niż Prawo i Sprawiedliwość. No teraz Prawo i Sprawiedliwość
mówi, coś się zmienia, prawda?
Że chce zbudować ruch społeczny wokół tego, co jest trąca takim myśleniem właśnie z dwudziestolecia międzywojennego, mam wrażenie, tak jak Gdynia, tutaj CPK. Natomiast no, ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale mam jednak wrażenie, że to pompowanie też wynika z pewnego wsparcia biznesowego. Nie wiem, czyjego dokładnie.
Czyli biznes jest zainteresowany.
Słuchajcie, no, jakieś umowy zostały podpisane krótko przed oddaniem władzy, tak? Ileś firm, iluś biznesmenom, biznesom, iluś firmom obiecano różne rzeczy. Mamy głównego wykonawcę wybranego, to jest francuska firma. Z francuskim kapitałem, nie wiem, jaka tam jest dokładnie struktura własnościowa, ale to są bardzo poważne pieniądze. I wydaje mi się, że ten też aspekt trzeba brać pod uwagę. Co do tego, czy ten projekt będzie kontynuowany, czy nie, nie wiem. No, pamiętamy, że tak naprawdę to za pierwszych rządów Platformy były analizy dotyczące tego, czy ten projekt ma sens, czy nie. Natomiast no, problem polega na tym, że PiS przez 8 lat tak zideologizował ten projekt, że dzisiaj właściwie no, dla obozu władzy, jakby najbardziej korzystne z punktu widzenia politycznego jest trochę rolowanie tego tematu, tak? No dzisiaj mamy audyt, prawda? Ten audyt ma potrwać do końca marca podobno, więc mamy około 2 miesięcy, zanim jakieś decyzje...
Czyli chciałbyś powiedzieć, że przeczekać?
Być może na razie tak, bo chyba nie ma jeszcze do końca pomysłu, jak do tego jeża podejść. To znaczy, no bo z jednej strony myślę, że Platforma się obawia jednak tej łatki partii, która jakby boi się tych wielkich inwestycji, tak? Chociaż sama, no tak, bo mamy kampanię tutaj samorządową europejską, ale chodzi o to, że sama robiła duże inwestycje, autostrady, no to był taki moment, stadiony. Natomiast to też jest tak, że po stronie platformerskiej, tak bym to nazwał, jest wielu ekspertów od lotnictwa, którzy wspierają tę ideę, którzy uważają, że CPK byłoby fajnie, jakby powstało, tak? Nie tylko ze względu na ruch pasażerski, ale też cargo. Ale ostatecznie decyzja i tak będzie polityczna, więc moim zdaniem na razie będziemy mieli, przynajmniej do końca marca, do kwietnia, będziemy mieli właśnie audyt, analizy, a decyzje, jeżeli zapadną, no to dopiero za parę miesięcy. Natomiast to problem polega na tym, że cokolwiek by teraz obóz władzy nie zrobił, no będzie źle.
Ja myślę, że tu są trzy takie kwestie, które warto poruszyć. Po pierwsze, tak jak mówiliśmy na początku, PiS poszukuje jakiegokolwiek pozytywnego dziedzictwa. Problem polega na tym, że ta polityka społeczna, o której wspomniałeś na samym początku, to już wszyscy, znaczy to jest zeszłoroczny śnieg, to już nikogo nie obchodzi. No, w 2015 roku 500+ rozgrzewało emocje, a teraz ludzie już się tak do tego przyzwyczaili, że tak naprawdę nikt tego nie traktuje jako część dziedzictwa PiS-u. Tutaj akurat Donald Tusk tą sprytną kiwką z 800+ w zasadzie jakby stał się współsponsorem tego programu, tak? To już przestało
być... Ale jednak bez tego warunku minimum, że Platforma kontynuuje ten socjal, nazwijmy to umownie,
no dobrze, ale
byłoby ciężko o przejęcie władzy.
Ale nie? Teraz jesteśmy na takim etapie, kiedy już Platforma kontynuuje i PiS nie bardzo ma się czym chwalić, więc PiS z tą swoją radykalizacją szuka jakiegokolwiek pozytywnego dorobku, pod którym mógłby się podpisać. Właśnie takim pozytywnym dorobkiem mają być te wielkie inwestycje. Jeśli chodzi o praktykę...
Plany wielkich inwestycji,
dokładnie tak. Zresztą swoją drogą PiS się do nich przykleja tak trochę na lewo, znaczy w sensie o pomyśle budowy wielkiego lotniska między Warszawą a Łodzią, to ja słyszałem jeszcze w latach 90. i eksperci o tym mówili, nie mówiąc już właśnie o tym terminalu paliwowym i tak dalej. To też nie są wcale pomysły autorstwa PiS-u. Jak rozumiem, PiS próbuje się z nimi politycznie skleić i ogrzać się w ich cieple. Druga rzecz to jest taka, że tu nie ma pytania, czy jest pytanie bardziej jak. To znaczy, wyobrażam sobie, że w wypadku CPK-u coś tam powstanie, natomiast jest pytanie, na ile przeskalować ten projekt, na ile to ma być projekt jednocześnie łączący element lotnictwa pasażerskiego, kolei i lotnictwa cargo, czy to naprawdę musi być wszystko w jednym miejscu, czy to w ogóle ma sens komasowanie tych wszystkich rzeczy razem, poza tym, żeby po prostu postawić coś wielkiego w środku pola. I tutaj rzeczywiście przydałaby się jakaś merytoryczna dyskusja. I tu jest ta moja trzecia myśl, że ta merytoryczna dyskusja jest utrudniona przez to, o czym mówił przed chwilą Kamil Dziubka, to znaczy przez to, że tam już jakieś pieniądze zostały zaangażowane, są zainwestowane i jak rozumiem, no też część ekspertów występujących w tej debacie nie robi tego w 100% bezinteresowo.
Aha, czyli lobbying podejrzewacie.
Tak bym to delikatnie ujął, bo to widać nawet, jeżeli się w którejś z tych spraw odezwie gdziekolwiek na publicznym forum, to nagle zbiega się po prostu bardzo wiele osób, które w bardzo dużym zacięciem tłumaczą, że się nie ma racji. No ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale tutaj rzeczywiście wydaje mi się, że jakieś interesy biznesowe za tym wszystkim stoją. Więc tutaj, jeśli chodzi o ten nowy obóz, no przydałoby się, żeby on z jego punktu widzenia, żeby on jednak jakoś PiS odkleił od tych inwestycji i spróbował je jakby przekształcić z jednej strony dla dobra państwa, bo to jest najważniejsze, żeby one merytorycznie były uzasadnione, a z drugiej strony politycznie, żeby właśnie, żeby, że tak powiem, dokonać tego samego przejęcia, którego już dokonał zresztą z dobrym skutkiem, jeśli chodzi o programy społeczne.
Jeszcze a propos tego...
O czym... Elektrownia atomowa?
To tak zaraz, zaraz do tego tak przejdę, ale właśnie problem jest właśnie taki, że jakby ciężko właśnie stwierdzić, na ile właśnie, nazwijmy to, taki komentariat ekspercki wypowiada się dlatego, że jest zwolennikiem danej tezy, czy rzeczywiście stoją za tym jakieś pieniądze, bo ja pamiętam, jak było w przypadku fuzji Lotosu z Orlenem, to znaczy, jak sobie wejdziecie na strony portali zajmujących się energetyką, no to tam właściwie na każdym portalu mamy logo dużych firm energetycznych, które sponsorują te portale. Tak pamiętam dyskusje panelowe na dużych forach ekonomicznych, które dotyczyły właśnie tej fuzji, no to potem się okazywało, że te dyskusje były organizowane przez Orlen i Orlen płacił po prostu panelistom, więc jakby to jest też problem, z którym ta władza będzie musiała sobie poradzić, no bo jakby też będzie musiała się oprzeć jakoś na ekspertach. Tak?
Można to zdemaskować dziennikarsko?
No nie wiem, to rzeczywiście nie jest łatwe, no bo to by trzeba było prześledzić jakieś konkretne pieniądze, które gdzieś tam przewędrowały jakąś drogą.
Zmieniły się władze w spółkach.
Tak, tak, więc może coś takie będzie możliwe. A jeśli mówimy o energetyce atomowej, to w ogóle dla mnie jest strasznie dziwne to, że PiS się próbuje skleić z tą inwestycją, bo przecież elektrownię atomową bezskutecznie zaczął budować już poprzedni rząd Platformy. Pamiętamy byłego ministra
Skarbu. Żarnowiec mamy za sobą.
Ale oprócz Żarnowca tam była ta spółka, tam EJ1, EJ1 córka,
Aleksander Grad był szefem,
prawda, tam były jakieś zaawansowane plany, które najpierw PiS wyrzucił do kosza i zaczął tworzyć nowe, więc to w ogóle jest inwestycja, która ma strasznie długą historię, a PiS, jeśli chodzi o wykorzystanie energii atomowej w Polsce, ma równie duże zasługi, co też swoje za uszami, jeśli chodzi o jakby zamknięcie tego projektu, który był za czasów Platformy poprzednich rządów, no dosyć już mocno zaawansowany.
Nie, no ja pamiętam przecież ważni politycy Prawa i Sprawiedliwości stali na czele protestów przeciwko elektrowni atomowej w Gąskach koło Mielna, bo tam był pomysł, żeby lokalizację pierwszej elektrowni tam właśnie umiejscowić. Tam przecież czołowi działacze PiS-u, łącznie chyba z panem Brudzińskim, z panem Szefernakerem wówczas uczestniczyli, więc oczywiście, natomiast to jest istotny problem, dlatego że ja też słyszę, że odbyły się jakieś pierwsze rozmowy z Koreańczykami, którzy mają budować tę drugą elektrownię atomową, takie wstępne, no i Koreańczycy dostają już sygnał, że może dobrze by było, gdyby jednak wyjaśnili sobie pewien problem z Amerykanami, ponieważ tam jest kwestia sporu pomiędzy firmą, która ma budować tą pierwszą elektrownię amerykańską, z tą koreańską firmą dotyczący jakby własności intelektualnej. Amerykanie oskarżają tę koreańską firmę o co najmniej skopiowanie pewnych pomysłów i z tego, co słyszałem, nowy rząd polski dał Koreańczykom do zrozumienia, że to jest problem, tak? Znaczy, ja w ogóle mam nadzieję, że w ogóle jedna powstanie ta elektrownia, ale też słyszę, że te terminy są mało optymistyczne, to znaczy, że realnie być może ona zacznie pracować w 2037 roku.
Jak dobrze pójdzie.
I to jest problem, dlatego że wcześniej śmiercią naturalną umrą takie mniejsze, przynajmniej część z nich, elektrowni węglowych, tak zwane chyba 200 czy 300, których po prostu już nie da się zmodernizować.
No właśnie, ale to dotykasz sedna, bo to jest takie, jak rozmawiamy o tych dwóch sprawach choćby, czyli CPK i elektrownia atomowa. To są tematy, które, jak słusznie mówisz, od dziesięcioleci są. W zasadzie nawet nie można powiedzieć, że to są tematy III Rzeczpospolitej, bo PRL-u nawet to są tematy, prawda? Choćby wspomniana elektrownia w Żarnowcu to był wielki projekt, który w latach 80. miał uratować Polskę energetycznie. Związały się z tym różne ambicje jeszcze polityków Polski Ludowej. Ho, 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 prawda? Dawne dzieje, nie? Ale to po prostu jest kwestia tego, żeby spojrzeć na globus, prawda? Wziąć pod uwagę historia, geografia, ekonomia, prawda? Patrzymy na nasze możliwości. Tu Kaliningrad, prawda? Wojna na wschodzie trwa i pewne tematy są samonarzucające się, one grubo wykraczają poza podziały partyjne i stąd proste pytanie się nasuwa, a może wystarczyłoby procedować tak jak z gazoportem? Który to gazoport? Aż muszę powiedzieć, jest to smutny przykład, bo jest to przykład działalności ponadpartyjnej. Znaczy, jakby kontynuowały wszystkie ekipy w zasadzie ten projekt. Bez ekipy Donalda Tuska, bez ekipy Jarosława Kaczyńskiego, no po prostu ten gazoport nie dotarłby nie powstałby. I może to niech sobie zmienią politycy nazwę tego, prawda, obecnie rządzący nazwę tych projektów. Niech to się nie nazywa CPK, tylko nie wiem, KPC albo inaczej. I może to wystarczy, żebyśmy realizowali te strategiczne dla kraju projekty. I stąd wracam do pytania, może są sprawy, które powinny nas łączyć tak jakby nawet na kontrze wobec podziałów politycznych?
No oczywiście, że powinny. Problem w tym, że nie łączą, prawda? To są takie uwagi, że jak powinno być, a jak nie jest.
Ale de facto łączą, no ten gazoport.
No tak,
udał się.
I w Polsce jednak no, częściej mamy doświadczenie z tym, że właśnie każdy duży projekt przy zmianie władzy był zamykany, a potem otwierany na nowo w nie tak odległej postaci. No pamiętamy ten problem autostrad, który się ciągnął za nami przez lata i których się nie udało bardzo długo budować. W końcu żeśmy zbudowali. Teraz są kolejne projekty. Myślę, że z jednej strony dobrze by było, ale to właśnie to przeczy tej pierwszej części naszej dyskusji, w której myśmy te tematy strasznie mocno skleili z tą polityką, tak? I z tym, kto się próbuje pod nią podklejać. Jakąś nadzieją jest to, że jakby w ostatnim czasie widzimy, że ten cykl polityczny w Polsce z 4-letniego się zmienił w 8-letni i jeśli obecnej koalicji udałoby się utrzymać taki dłuższy kalendarz, czyli możliwość jednak przejścia przez dwie kadencje, no to byłaby szansa, żeby spróbować któreś z tych bardziej długoterminowych inwestycji na tyle zaawansować, że już się ich nie da do końca zakopać. Chyba w tym jakoś mam największą nadzieję, że paradoksalnie jeśli ta dyskusja na temat inwestycji odbędzie się teraz, czyli na samym początku tej obecnej kadencji, no to jest jakaś szansa, że stosunkowo szybko się z niej wyplączemy i jako kraj zaczniemy coś robić. Czy uda się wokół tego doprowadzić do jakiegoś porozumienia? Myślę, że o takim otwartym porozumieniu nie może być mowy, bo zauważmy, że gazoport to było takie ciche porozumienie, prawda? Że
niech będzie, dobre i to, nie?
Jedni za drugimi kontynuowali tą inwestycję, ale właśnie rząd PiS-u najpierw mówi właśnie, że gdyby nie my, prawda, to by to nie powstało, potem Platforma, ale myśmy zaczęli budować, a potem myśmy dokończyli, takie przeciąganie, kto tu ma największe zasługi, wciąż się odbywa.
Kamil się nie zgadza?
Nie, zgadzam się absolutnie z tym, co powiedziałeś w sprawie gazoportu, bo oczywiście to jest właśnie sztandarowy przykład, że można...
Po cichu, nie?
Można zrobić sztafetę, tak? Natomiast no, też się tego nie udało zrobić, bo tak, Platforma mówi, dobrze, myśmy zbudowali, no a PiS mówi, no ale myśmy otworzyli i myśmy zaczęli. A Platforma mówi, no dobrze, wyście może zaczęli, ale złotówki nie zostawiliście w budżecie tam na 2008 rok. A z kolei PiS-owcy mówią, dobrze, ale wyście potem opóźniali to. Przez 2-3 lata nic się tam nie działo. Wybraliście wykonawców, którzy byli nieudolni. Tam włoska firma rzeczywiście miała opóźnienie, więc... Oczywiste fakty, wydawałoby się, można opowiedzieć tak, że właściwie dla każdego będzie coś miłego, natomiast i właśnie dlatego ja mam trochę wątpliwość, to znaczy, czy rzeczywiście da się to zrobić właśnie w sytuacji, kiedy no wszystko jakby jest wrzucane w taką wielką politykę, w ideologię. No plus oczywiście dochodzi jeszcze tutaj wątek no, rozliczeń, prawda, konkretnych zarządów. Tutaj wszyscy się oskarżają o to, że wy będziecie siedzieć za to. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość już to mówi, że za konkretne decyzje będzie, nie wiem, tam sugestie są nawet, że dożywocie, prawda. Tu mówię o projektach uchwał, które wpłynęły do Sejmu. Przecież o Danielu Obajtku, jak my dzisiaj sobie myślimy, no to myślimy sobie tak, no przecież to jest sztandarowy przykład gościa, który zaraz pójdzie siedzieć. Nie?
No, zobaczymy.
No, ale jakby, jeżeli my o kimś myślimy, czy ktoś związany z PiS-em na pewno pójdzie siedzieć, to sobie myślimy, no, Obajtek może być kandydatem numer jeden, prawda? No, bo tam ileś rzeczy dużych zrobił. Fuzja na przykład. Czy fuzja była dobra z punktu widzenia Orlenu? Z punktu widzenia Orlenu pewnie tak. Jakby została zbudowana gigantyczna firma. Gigantyczna.
Ale czy interes Orlenu wczesnego był interesem Polski? To
no
jest
właśnie,
pytanie,
to jest i kto na tym zarobił i czy dało się to zrobić inaczej, tak? To jest temat. Swoją drogą, a propos tych rzeczy jeszcze spraw energetycznych, to mieliśmy w pewnym momencie przykład, że ta partyjność i ideologia nie musi przesłaniać merytoryki. No, pan Piotr Woźniak, który był ministrem gospodarki za pierwszego PiS-u, w czasach rządów Platformy był przez długi okres głównym geologiem kraju. Był wiceministrem środowiska. potem był prezesem PGNiG-u za PiS-u. Swoją drogą się teraz z PiS-em pokłócił i generalnie uważa, że Daniel Obajtek powinien pójść siedzieć. Tak?
Ale jego bliski współpracownik, Piotr Naimski, potem był bardzo ważną osobą w ekipach gospodarczych i energetycznych PiS-u przez wiele lat. Więc tutaj akurat mieliśmy taką jedną ekipę, która przeszła przez te wszystkie rządy prawicowe, centroprawicowe ostatniej dekady, jakby no do momentu, kiedy Piotr Naimski nie wdał się w spór właśnie z prezesem Obajtkiem i nie został wtedy z hukiem wyrzucony z tej ekipy. Ale dłuższy czas rzeczywiście, jeśli chodzi o sprawy energetyczne, mieliśmy jakąś ciągłość myśli. Myślę, że to rozsądnie. No pytanie, czy właśnie który z tych wątków tak naprawdę wygra, tak? Czy wygra wątek właśnie takiego skrajnego podgrzewania atmosfery i w zasadzie utrzymywania takiego tonu, że jak ktoś spróbuje kolaborować z tą drugą ekipą, no to pójdzie do więzienia na dożywocie, czy też jednak no z tej dyskusji o tych wielkich inwestycjach jednak dojdziemy do jakiegoś porozumienia, przynajmniej cichego, że może są takie projekty, które są warte kontynuacji nawet ponad tymi podziałami politycznymi. No ja patrząc na rozwój sytuacji w ostatnich latach jestem raczej pesymistą. Uważam, że gazoport to było takie ciche dziecko popisu, prawda? Kiedyś się mówiło o tak naprawdę jest ileś tam dziedzin, w których do pewnego etapu PiS i PO niewiele się od siebie różniły i to głównie były takie kwestie geopolityczno-energetyczne.
No, ale walka z korupcją, Instytut Pamięci Narodowej.
Tak, było sporo rzeczy, które te partie łączyły i gazoport jakoś jest dziedzictwem tej współpracy. Teraz mamy wajchę przełożoną na drugą stronę, właśnie takiej skrajnej polaryzacji, to w zasadzie już nieprogramowej, tylko
ale właśnie
personalnej.
O to chodzi, że to jest nieprogramowa, bo wiecie, jest coś takie, że wystarczy porównać trochę perspektywę polityczną z innych krajów, żeby zobaczyć, jak w zasadzie są to jakieś takie spory, które wydają się wyłącznie ambicjonalne, tak? Bo jeżeli elektrownię atomową i CPK ustawimy w perspektywie, która naprawdę jest konfrontacyjna, czyli perspektywa ekologiczna, to znaczy, że z punktu widzenia takich zaangażowań, partii zaangażowanych po stronie zielonej, tak, ekologicznej, to tutaj wiecie, w Europie Zachodniej dochodzi cały czas do ogromnych protestów często, które blokują powstanie lotniska wielkiego we Francji. No są tego typu momenty polityczne, których u nas nie widać. Z tego punktu widzenia, patrzę sobie na rozmowy, na spór tych dwóch partii, nie ma wielkich różnic. Zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński w przypadku tych takiego myślenia strategicznego, to gazoport jest bardziej taki symboliczny. Że...
Tylko w międzyczasie scena polityczna nam się zupełnie przekształciła. Ja patrzę akurat na to, co się dzieje w ostatnich nawet tygodniach czy dniach w Ameryce, bo ja mam wrażenie, że ta polaryzacja w Polsce przypomina bardziej polaryzację amerykańską niż europejską, że polska scena w dużym stopniu czerpie z tych wzorów, znaczy nie bez powodu. Z jednej strony Adam Bielan, z drugiej strony poseł Kamiński czy senator Kamiński tam jeździli do tej Ameryki i patrzyli na to, co się dzieje. I rzeczywiście te główne partie z tego czerpały. I co się teraz dzieje w Ameryce? No, Ameryka teraz nie może się dogadać w sprawie pakietu pomocy dla Ukrainy, w sprawie pieniędzy dla Izraela i również pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy, no bo Donald Trump stwierdził, że Joe Biden do końca kadencji nie może mieć sukcesu, tak? I on porwał tą swoją partię do takiego sporu, który merytorycznie nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia, bo większość kongresmenów demokratycznych i republikańskich zgadza się w tym, że w daleko idącym, takim szeroko rozumianym interesie Ameryki jest finansowanie obrony Ukrainy, prawda? No ale ponieważ mamy takie przeciąganie liny na wewnętrznym rynku i skrajną polaryzację, no to wygląda na to, że do tego porozumienia w sprawie Ukrainy nie dojdzie. I podobnie wydaje mi się jest w Polsce, to znaczy nawet jeżeli gdzieś tam w DNA tych partii są pewne obszary, w których myślenie jest wspólne, czy bardzo do siebie podobne, no to te bezpośrednio polityczne spory, ta polaryzacja sprawi, że porozumienie takie praktyczne jest niemożliwe do osiągnięcia.
Ale jeżeli porównujemy się ze Stanami Zjednoczonymi, to znowu jest ciekawe, bo to rzuca pewne światło, tak? Wydawałoby się, że to egzotyka, że to coś innego, ale jakieś światło rzuca na nasze polskie spory. W Stanach Zjednoczonych ta cicha prorosyjskość ma szansę szansę, wygrywa jakąś część sceny politycznej po stronie opowiadającej się za Donaldem Trumpem, którego stosunek do Rosji już sam jest dwuznaczny. Czegoś takiego nie ma ani w PO, ani w PiS-ie, prawda? To znaczy, że to znowu jest taka ciekawa różnica, że antyrosyjskość jednoczy polską scenę polityczną poza jakimiś tam marginesami związanymi, bo ja wiem, częścią Konfederacji, bo chyba też nie całą, prawda? I generalnie nie ma przełożenia na wielką polską politykę.
A jednocześnie obie te duże partie oskarżają się o działanie w interesie Rosji.
No bo to jest najlepszy argument, prawda, w Polsce.
Jak Polska jest antyrosyjska, to prawda.
Od 300 lat.
W Polsce rzeczywiście nie można niczego zbudować na jawnej prorosyjskości, tak? Natomiast no, są takie wątki, którymi się te partie przerzucają. Z jednej strony PiS oskarża Platformę, że była wobec Rosjan za miękka, chociaż no, jest to pewnego rodzaju myślenie anachroniczne, ale powiedzmy. Z drugiej strony Platforma zarzuca PiS-owi, że no, są pewne wątki retoryki czy polityki PiS-u, które PiS bezpośrednio czerpie z putinizmu, tak? Ta niechęć do mniejszości LGBT, do liberalizacji, do demokracji de facto.
Do mediów również.
Do mediów i tak dalej, że są takie bezpośrednie przykłady, w których można by pokazać, że PiS jakby no, czerpie z tego dziedzictwa obiema rękami. Także z jednej strony w Polsce nie da się zbudować nic konkretnego, wyrażając program, który w jakimkolwiek stopniu byłby prorosyjski, jednak nas doświadczenie historyczne nauczyło, że z tym sąsiadem nigdy nam nie będzie po drodze, tak, dopóki on będzie takim, jakim jest, czyli imperialistycznym, rewizjonistycznym i tak dalej. No ale z drugiej strony te wszystkie sytuacje są nieco bardziej skomplikowane, niż to wygląda na pierwszy rzut oka.
Nie no, zgadzam się absolutnie, ale zobaczcie, tak samo jest z elektrownią atomową, że tak naprawdę wszystkie duże siły polityczne są zwolennikami atomu. Nawet partia Razem, która mogłoby się wydawać, że z pewnych względów opowiadałoby się bardziej za OZE niż za atomem, a jednak nie. Partia Razem mówi tak, my chcemy atomu.
Ale zobaczcie, takie właśnie te porównania rzucają światło na tę scenę polsko-polityczną. Frapujące, no bo to, co powiedzieliście o Platformie i PiS-ie, to jest pokazanie, że na przykład scenariusz węgierski polityki wobec Rosji byłby niemożliwy, byłby samobójstwem, prawda? A zatem znowu jest jakiś element, który jest jednoczący i odsyła nas do tych pytań o strategiczne inwestycje, tak? O CPK, o elektrownię atomową, że może po prostu trzeba podjąć pewne decyzje, tak? Choć upieram się, gdzie tu jest agenda ekologiczna, tak, która by naprawdę wprowadziła element radykalnej niezgody na te projekty.
To też trochę zależy, bo na przykład zauważcie, jaka zaszła zmiana, jeśli chodzi o stosunek ekologii i energetyki atomowej. Że przecież Żarnowiec upadł pod protestami młodych, zresztą to było moje pokolenie, tak, no myśmy protestowali się.
Słuchaj,
tam.
Słuchaj, to było po Czarnobylu, nie?
Po Czarnobylu to moi znajomi się tam przekuwali w Żarnowcu do bramy, żeby tam nie móc wwozić jakichś materiałów budowlanych. Właśnie ze względu na agendę ekologiczną. Teraz się uważa, że energetyka atomowa no, jest jedną z najbardziej ekologicznych, jaka jest możliwa. Także tutaj doszło do dużej zmiany. Co do CPK-u, ja tak jak mówię, mam dużo większe wątpliwości, bo tam za dużo takich niewiarygodnych rzeczy się ze sobą sprzęga. Znaczy, dlaczego my w jednym miejscu mamy budować wielkie lotnisko, wielki dworzec, wielki port cargo, dlaczego to musi być w jednym miejscu, dlaczego te wszystkie szprychy kolejowe z całego kraju muszą się zbiegać gdzieś w jakimś miejscu. No ja rozumiem, że w środku kraju, no ale no, poza tym, że gdzieś tam polecę, no ja nie latam raz w tygodniu, więc nie mam potrzeby, żeby do tego Baranowa tą koleją za często jeździć.
To jest
jeździć,
strasznie,
prawda?
Daleko od Warszawy tak naprawdę, bo oczywiście, że w Europie jest standardem, że te duże lotniska są poza miastem. No akurat lotnisko Chopina jest pewnym ewenementem, tak? No w Berlinie było lotnisko Tempelhof, które jest w samym centrum miasta.
Ale już nie.
Ale już nie, tam się fajnie na rowerze i na rolkach jeździ, a lata samolotem. Natomiast ale ono jest daleko od Warszawy i nie ma takiego drugiego lotniska, jeżeli chodzi o stolicę, które byłoby tak daleko od Warszawy. Plus oczywiście, ja pamiętam też, na przykład jest taki pan, który chyba teraz pracuje, być może nawet w resorcie infrastruktury, pan Malepszak, który pracował w spółce CPK i rozstał się z tą spółką zarządów PiS-u, ponieważ i potem mówił o tym wprost, że te liczby były podkręcane, że na przykład jeżeli chodzi o te szprychy, że tak zwany potok pasażerów z Warmii i Mazur był, nie wiem, no jakby przesadzony o 1 czy 2 miliony, tak, że nigdy tyle osób nie będzie jeździło tymi kolejami do CPK, więc to też jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość oprócz tego, że mówiło o idei, no to jednak robiło wszystko, żeby tę ideę uzasadnić i podkręcało liczby. Wydaje mi się, że po to jest również ten audyt, żeby sprawdzić, jak to tak naprawdę z tym było i czy bardzo kłamali, czy troszkę mniej kłamali, bo to, że kłamali, to my wiemy. Zresztą pamiętacie, no przecież to było kuriozalne. Marcin Horała, który był pełnomocnikiem rządu do spraw CPK, w kampanii wyborczej zrobił festyn w swoim okręgu wyborczym w gminie Choczewo, swoją drogą niedaleko tam ma być elektrownia atomowa, festyn właśnie o CPK. Za pieniądze chyba zresztą spółki CPK, no mówił, że to oczywiście to jest cywilizacyjny projekt, że będziemy z całej Polski jeździć do CPK, latać, nie wiem, no na drugi koniec świata, ale wiadomo było, że chodzi o kampanię wyborczą, więc też te elementy zostały wprowadzone do tego projektu i dlatego moim zdaniem właśnie jakby ciężko będzie obecnej władzy tak wyraźnie pójść w stronę tego projektu, ze względu właśnie na to, chyba że być może emocje opadną, tak, ale też pamiętamy, że no, Platforma też miała inną koncepcję. Dwa lotniska, czyli Chopina i lotnisko Modlin. Modlin był zablokowany przez lata.
Tak zwany duoport. I zresztą jest cały czas to pytanie, czy no, znowu tu wchodzimy w te merytoryczne kwestie, czy w ogóle czasy hubów nie minęły, czy ludzie nie chcą latać...
Dla ekologów to jest horror, prawda?
Tak, że czy ludzie nie chcą latać po prostu od siebie, tak? Znaczy w sensie, nie wiem, z Wrocławia, z Poznania, z takich większych lotnisk regionalnych, które się niesamowicie rozbudowały, to ludzie nawet na dalsze dystanse mogą chcieć lecieć właśnie bezpośrednio do portu docelowego od siebie, a być może Warszawę i okolice mógłby obsłużyć taki właśnie duoport, czyli Okęcie jako takie mniejsze miejskie lotnisko i rozbudowany Modlin, który wziąłby na siebie część tego rozrastającego się ruchu. No ja czekam tutaj, znaczy, no właśnie jestem problem, ale czekam tutaj właśnie na wypowiedzi ekspertów i na to, że właśnie, że zaczniemy rozmawiać nie o właśnie CPK, tylko właśnie jak zorganizować ruch lotniczy, jak zorganizować ruch kolejowy. Kamil powiedział przed chwilą, właśnie taka osoba jedąca z Warmii, powiedzmy, do Warszawy. To na cholerę ona ma to, no bo częściej pewnie taka osoba, powiedzmy, z Olsztyna będzie miała interes w Warszawie niż w Baranowie, to czemu ona ma jechać tą szprychą do Baranowa, a potem przesiadać się na pociąg do Warszawy, jak może by można było zmodernizować połączenie z Olsztynem po prostu kolejowe, tam część już jest zmodernizowana.
Mamy też lotnisko całkiem niedaleko Olsztyna, Szymany Szczytno, też port pasażerski.
Więc tak jak też nie uważam się za jakiegoś eksperta od spraw komunikacyjnych, to jednak chciałbym, żebyśmy właśnie odbyli taką merytoryczną dyskusję na temat właśnie tego, w jakim momencie czasu jesteśmy, czy czasy budowy wielkich hubów wciąż trwają, czy się skończyły, oraz jakie konkretnie efekty tej modernizacji chcemy uzyskać. I tak jak energetyka atomowa jest tutaj moim zdaniem poza dyskusją, jest tylko kwestia, jak ona miałaby wyglądać, to jeśli chodzi o sam ten projekt CPK, no on naprawdę wymaga głębokiego przemyślenia i ewentualnego przeskalowania.
Okej, słuchajcie, no to mam wrażenie, że jesteśmy u progu dużych dyskusji, ale też przekonujecie mnie raczej, że o żadnej depolaryzacji nie ma co marzyć, choćbyśmy nawet, nie wiem, wyciągnęli ile projektów istotnych i opatrywali je napisem racja stanu, tak, że to jednak w tej chwili nic nie sprzyja temu, żebyśmy mogli liczyć na to, że politycy...
No, rzeczywiście jesteśmy w momencie polaryzacji i teraz jest jedna polaryzacja pod hasłem zamachu stanu i druga polaryzacja pod hasłem to są nasze inwestycje, nie nasze. A o współpracy trudno mi tutaj będzie mówić.
Zwłaszcza, że jednak ten też aspekt moim zdaniem ambicjonalno-emocjonalny jest istotny. Tak? To znaczy no jednak znowu w krajowej polityce są i Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński, tak już formalnie i na stałe. To znaczy to też jest... Kwestia tego, ja wiem, że to jest brzmi może niepoważnie, ale oni na pewno traktują to jak pewien mecz, tak?
O, widać jak nerwy puszczają.
No i teraz jest tak, że lekko jest tak powiedzmy 3-2 dla Tuska. No przecież Kaczyński nie może tego tak zostawić.
Proszę Państwa, to ja puenty innej nie będę szukać. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Nad sukcesem naszego spotkania czuwał Kamil Czudej i Zofia Majkszak. Prawo do niuansu powstaje dzięki Państwa wsparciu, proszę Państwa. Darowizny cykliczne, tu się nic nie zmienia. Proszę nie ulegać złudzeniom, że wielka polityka coś zmienia. Walka o przetrwanie w trzecim sektorze trwa w najlepsze i dlatego raz jeszcze gorąca prośba o przekazywanie 1,5% podatku Fundacji Kultura Liberalna. Jeśli Państwo się już rozliczają ze swoich podatków, to właśnie pomoże nam się rozwijać i tworzyć takie spotkania jak dzisiejsze. Więc jeszcze raz Wam dziękuję Państwu i do zobaczenia w następnym Prawie do Niuansu.